Chwała niech będzie naszemu Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj na tym miejscu i razem z Wami uwielbiać imię naszego Pana Boga. Chwała niech Mu będzie za to. Bóg nam darował dzisiaj kolejny dzień. Każdemu z nas z osobna, nie jako całej grupie może tutaj, ale wierzę, że każdy z nas z osobna korzysta z tej łaski i otrzymał dzisiaj tę łaskę, aby być na tym miejscu. Może ktoś już gdzieś tam w świecie nie ma takiej możliwości, może Bóg już go odwołał z tej ziemi, ale nam jeszcze jest zadarowana ta łaska, dlatego też chcemy wywyższać naszego Boga. Chciałem dzisiaj dzielić się z Wami. Może na razie słowa jeszcze nie otwierajmy. Chciałem powiedzieć o takiej cesze ludzkiej, porozmawiać. Troszeczkę naświetlić. Nie wiem, myślę, że jeszcze, no młody jestem człowiekiem, więc może nie słyszałem jakiegoś zwiastowania w tym temacie i też tak zastanowiło mnie to i dużo rozmyślałem o tym. O cesze dobrej ludzkiej, jaką jest szczerość. To jest dobra cecha. Czy postępować szczerze wobec kogoś jest dobrze? Też jest dobrze postępować według kogoś w szczerze, w szczerości. A czy jesteśmy szczerzy, już nie musimy odpowiadać. Każdy sam sobie może odpowiedzieć. Szczerość jest czymś dobrym i buduje wiele w relacjach między ludźmi. Na pewno wiemy, że takim podstawowym, myślę, związkiem w szczerości jest, no między kobietą a mężczyzną jest małżeństwo, ale między nawet dwoma płci, między tej samej płci jest przyjaźń na przykład. Przyjaźń jest bardzo wymagana szczerość i wiemy, że jeżeli przyjaźń jest szczerość, to taka przyjaźń ma miejsce bytu i może po prostu istnieć. Kiedy przychodzi nieszczerość z jednej strony bądź choćby, to takie budowanie przyjaźni z taką osobą nie ma najmniejszego sensu. Ale właśnie ta szczerość dużo wnosi do przyjaźni, do małżeństwa. I nawet samo Słowo Boże mówi, że w przyjaźni o szczerości przy powieści Salomona. I może nie otwierajcie, bo to jeden fragment, 27 rozdział, 9 werset. Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. Tak jest właśnie. Jest bardzo cenne, kiedy przyjaźni widzimy może jakąś niedoskonałość w drugiej przyjacielu, i możemy ze szczerością tak otwarcie powiedzieć mu o tym. Jeżeli on widzi, że to jest potrzebne, aby to zmienić coś i widzi naszą szczerość w tym, to naprawdę może wiele zdziałać. Taka rozmowa, takie wskazanie czegoś niewłaściwego. I to jest, lecz słodki jest przyjaciel, który naprawdę takich przyjacieli warto mieć, warto szukać, warto dbać o taką przyjaźń, kiedy możemy budować coś wspaniałego. No, więc myślę, tak jest między ludźmi, ale Biblia mówi o szczerości względem Boga. Dużo słowa i dużo wersetów, tak spojrzałem z pomocą programu i naprawdę dużo wersetów, ale tylko kilka chciałbym przytoczyć z Księgi Jozuego. Otwórzmy sobie 24 rozdział. Księga Jozuego, 24 rozdział, 14 werset. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Tylko ten fragment mam. Pan Bóg zachęca nas do tego, aby służyć Mu szczerze. Aby ze szczerym sercem podchodzić do Boga. Nie w nieszczerości, nie w jakimś ukryć ze sprawami, które chcemy ukryć przed Nim, bo przed Bogiem nie ukryjemy niczego. On zna nas całych i na wylot, powiem. Dlatego przed Bogiem musimy być szczerzy. Szczerze postępować z Nim. Ze szczerym sercem służyć Jemu. W psalmie 145, 18 wersecie pisze takie słowa. Otwórzmy sobie psalm 145. Osiemnasty werset. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. I ten drugi fragment. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. I tak właśnie jest. Jeżeli szczerze przed Bogiem wołasz w jakiejś sprawie i ze szczerym sercem podchodzisz, nie knujesz jakiegoś podstępu, bo tak jak mówię, przed Bogiem nie ukryjemy niczego. On zna nasze zamysły, On zna nasze myśli, nasze serce, nasze nastawienie. I może nam się wydaje czasami, że coś tam gdzieś przemycimy, nasze jakieś plany wielkie, albo i małe. I wołamy do Boga wtedy, ale Bóg wie. Bo Bóg o najmniejszej sprawie wie, dlatego ze szczerym sercem, nie ukrywając przed Bogiem niczego, jeżeli chcemy Mu powiedzieć, to mówmy Mu w szczerości. Pytajmy się Boga szczerze. A Bóg odpowie na nasze modlitwy i na nasze pytania. Słowo Boże mówi jeszcze o szczerości serca, byśmy postępowali ze szczerego serca między sobą, w szczerej miłości między sobą. Abyśmy nie byli obłudni, abyśmy nie byli nieszczerzy względem kogoś. I może czasami, jak powiemy komuś coś szczerze, pamiętam jeden taki przykład, Krzysiu Sawicki jeszcze kiedyś dawno mówił, nie wiem, może też pamiętacie. No chciał być chyba szczery i pewnej dziewczynie powiedział, że gdzieś tam za uchem była brudna. Ja zapamiętałem ten przykład i podszedł do niej i powiedział jej, może tak, powiedział jej tak na osobności, że żeby nikt nie słyszał, żeby nie zawstydzić jej, że gdzieś tam ubrudzona jest za uchem. No i się obraziła na niego, wtedy pamiętam, że mówi, że to miało taki skutek, że już tam nie chciała z nim rozmawiać albo po prostu się odłączyła. Więc czasami może powiedzieć coś szczerego, no wiemy, że jest, są takie sytuacje, że może nawet i na tym utracimy coś, że nie pójdzie po naszej myśli, chociaż chcemy czasami dobrze i szczerze do kogoś podejdziemy, to źle zostaniemy odebrani. Ale jeżeli tak jest właśnie z ludźmi, bo ludzie nie potrafią często odebrać tego w dobry sposób, ale z Bogiem, jeżeli jesteśmy szczerzy, to wierzę, że na pewno Bóg nie odwróci się od nas, nie obrazi się, ale na pewno będzie chciał z nami mieć społeczność, jeżeli będziemy względem Niego szczerzy. I naprawdę warto jest przed Bogiem być szczerym. I na sam koniec z drugiej Samuelowej, Księgi Samuela, drugi werset, 27 wers. Drugi rozdział, 27 werset. O nie, proszę, czekajcie, to nie tutaj chyba. 22 rozdział, o to mam. 22 rozdział, 27 werset. Ze szczerym postępujesz szczerze, a z przewrotem surowo. Jeżeli będziemy szczerymi względem naszego Pana, On postąpi z nami szczerze. Ale jeżeli, tak jak mówiłem, będziemy przewrotni, to Bóg odpowie surowo. Dlatego zachęcam was, abyśmy względem Boga i względem siebie też postępowali w szczerości, ale przede wszystkim przed Panem byli szczerzy w miłości i szczerego serca przed Nim. Niech Bóg nas też i błogosławi w tym. Amen.
Się tym, co przygotowałem, z czym przyszedłem, pragnę Powiem szczerze, co sobie pomyślałem, kiedy śpiewaliśmy tę pieśń. O, nieś swój krzyż bez przebrania nieś. I jaka myśl pierwsza moja była? Jeśli jest takie zawołanie w pieśni, abyśmy bez przebrania nieśli swój krzyż, to widocznie zdarza się, że ktoś niesie swój krzyż szemrając. Ale tak sobie pomyślałem, że najwięcej szemrania jest u tych, którzy krzyża nie niosą. Więc szemranie jest jakimś takim symptomem, znakiem, że ten, który szemrze, narzeka, musi jeszcze wiele w swoim życiu zmienić. Słowo szczerość to taka perełka, która rozpoczęła nasze dzisiejsze nabożeństwo. Żeby nikt nie mówił, że się nie przygotowałem dzisiaj. Zapomniałem, co to znaczy bez kartki, ale wpadnę w stary swój zwyczaj, że będę mówił z głowy. Ale chciałbym do słowa szczerość dołożyć dziś inne słowo, też takie dość cenne. Myślę, że każdy z nas, dorosłych, może już nawet młodzież, na pewno nie dotyczy to dzieci, one żyją w innym wymiarze. Każdy z nas, rozmawiając ze sobą, młody, dojrzały, starszy, rozmawiając z ludźmi, rozmawiając ze sobą, wierzącymi, niewierzącymi, zdarza się nam, że mamy taką refleksję i mówimy, że ten czas biegnie coraz szybciej. Często tak w rozmowach pada to określenie, że widzimy, że czas biegnie coraz szybciej. Ale to nie dotyczy XXI wieku, czy wieku XX. To nie jest związane z czasem, tylko z nami, z naszym postrzeganiem. Dzieci tego problemu nie mają, one nie mają planów, one ciągle na coś czekają i im się dłuży. My, widząc coraz więcej, widząc kres już, dopiero widzimy, że czas nam wymyka się z rąk. To, że lata lecą coraz szybciej, to nie tylko my dostrzegamy dziś, to ludzie dostrzegali już dawno, więc to dotyczy człowieka. Po prostu człowiek dojrzewając, mądrzejąc, widzi, że czasu ubywa. Tak dzisiaj sięgnąłem rano po tłumaczenie utworu, który znam od dzieciństwa i który pewnie jest starszy ode mnie. I tam też są takie właśnie zdania, takie wybrane fragmenty. Jesteś młody, a życie jest długie. Kiedy jesteśmy na tym etapie, czas biegnie normalnie. Ale pewnego dnia odkrywamy, że minęło 5, 10, 15 lat, a my stoimy w miejscu. Przegapiliśmy jakiś sygnał na start i będąc dorosłymi ludźmi zaczynamy, często bardzo dorosłymi ludźmi, zaczynamy jakiś bieg. W tym utworze pisze, więc biegniemy, by zrównać się ze słońcem, a słońce zachodzi, by ukazać się znowu przed nami. Słońce jest takie same, ale my jesteśmy coraz starsi. Każdy rok staje się krótszy, tak samo jak nasz oddech krótszy i już to dawno ludzie stwierdzili, że im my jesteśmy starsi, mamy krótszy oddech, tym krótszy nam się wydaje każdy rok. Nie nadrobimy zmarnowanego czasu i należy czas szanować już od najmłodszych lat. W jak najmłodszym wieku nie przegapić tego momentu na start w dobre życie, znalezienie dobrej drogi, w słuchaniu rodziców tego, co mówią, wskazując nam, że już pora ruszyć i tą właśnie drogą. Chciałbym dzisiaj tak do tego dobrego słowa, szczerość, od którego zaczął Adam, dorzucić słowo czas, które, jeśli zrozumiemy, zamieni nam się w słowo mądrość. Niech to nam dziś towarzyszy. W Słowie Bożym jest wiele fragmentów mówiących o czasie. Najpiękniejszy z tych fragmentów, który nam by się najbardziej podobał i przypadł gustu, napisał Salomon. Ale nie w Księdze Salomona, a w Pieśni nad Pieśniami. Do tych mądrzejszych wrócę. Na początek powiem to. W Pieśni Salomona, drugi rozdział, 12 wiersz brzmi tak. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Czas może być dobry, może być czas śpiewu. I kiedy jest ten czas, wykorzystujmy go na śpiew. Na śpiew na chwałę Boga, na śpiewanie, na śpiew życia. Ale to, co Salomon napisał w swojej księdze, w trzecim rozdziale, wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas szywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. I tyle o czasie, jak w tym fragmencie napisał Salomon. W 8 rozdziale, 6 i 7 werset. Tak. 8 rozdział, 6 i 7 werset. Kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotyka. Serce mędrca zna właściwy czas. Zaiste, każda sprawa ma swój czas i swój sposób i jako wielkie zło ciąży to na człowieku. Serce mędrca zna właściwy czas. Zaczyna się połączenie mądrości z czasem. W Nowym Testamencie o czasie możemy czytać tak. W 1 Koryntian, może nie szukajcie, bo ja już tak przygotowałem, to jest 1 Koryntian 7:29, a to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Też musimy pamiętać, że czas, który pozostał dla każdego z nas, jest krótki. W 2 Koryntian 6:2 czytamy, mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Czas jest krótki, ale Bóg ten czas przeznaczył jako czas łaski. Czas łaski dla nas. W Galacjan 6:9-6:10 czytamy, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszyscy, a najwięcej domownikom wiary. Podkreśliłem ten zwrot, czas mamy. Posiadamy czas. Otrzymaliśmy czas. Czas krótki, czas łaski i jeszcze mamy go. Mamy możliwość go wykorzystywać. Na co go wykorzystywać? Na właściwe postępowanie. Na to, by czynić dobrze. Ale nie sobie. Wszystkim. A najwięcej domownikom wiary. I dalej w Efezjan 5:15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Ten czas, który jest krótki, jest czasem łaski. Czas, który mamy, mamy wykorzystywać, gdyż są to także dni złe. Mimo, że jest to czas łaski, to dni są złe, bo żyjemy w świecie. I jeszcze w objawieniu czytamy 1:3. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. A w kolejnym rozdziale, 2:21, w objawieniu czytamy: i dałem jej czas, aby się upamiętała. Ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. I ostatni z tych fragmentów, objawienie 11:18. I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu. Zacząłem od czasu śpiewu, a kończę na czasie sądu. Czas jest krótki, ale jest czas łaski. I mamy ten czas łaski do wykorzystania. Mamy czas, aby się upamiętać, bo nastanie czas sądu. Jak wykorzystać ten czas? Jak nie zmarnować tego, co Bóg nam dał i co do nas mówi? Musimy być mądrzy. Żeby umieć wykorzystać czas, musimy być mądrzy. A żeby być mądrymi, musimy stać się głupimi. W pierwszym liście do Koryntian 3:18: niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądry. A jak poznać, kto jest mądry dlatego, że stał się głupi? A kto jest mądry dlatego, że myśli, że jest mądry? Jakub pisze: czy jest między wami kto mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jesteśmy chrześcijanami, nie jesteśmy Indianami. Nie mamy na głowie pióropuszy z pięknymi piórami, a każde pióro coś oznacza. Chcielibyśmy mieć piękny pióropusz. To pióro to dary, które otrzymaliśmy od Boga. Drugie pióro to nasza pobożność, nasza sprawiedliwość, nasze uczynki, coś, co zrobiliśmy i czym się chlubimy. Ładnie to wygląda. Już mamy tego dużo, to poprawiamy, żeby to ładnie na głowie wyglądało, i nie żyjemy szczerze, a rozglądamy się, czy wszyscy widzą nasz pióropusz. Nasza mądrość to stać się głupim, nie szukać korzyści swojej, lecz korzyści bliźniego. Dobrze czynić wszystkim. Od czego byśmy nie zaczęli? Naszej usługi. Czy od szczerości, czy od czasu, czy od mądrości. Zawsze możemy skończyć na jednym. Na tym, aby żyć i postępować mądrze. Stać się głupim dla tego świata. Nie postępować tak, jak ten świat, mówiąc, że przecież my postępujemy dziwnie, a ten świat dookoła wszyscy postępują mądrze. Mamy patrzeć na Jezusa, mamy nieść swój krzyż bez szemrania. Tak jak jest pieśń, nieś swój krzyż bez szemrania. I wykorzystuj czas na to, aby postępować mądrze, bo tego Bóg od nas oczekuje. Wtedy jesteśmy szczerzy wobec Boga kiedy będziemy głupimi dla tego świata. Kiedy nie będziemy dbać o to, aby zachować twarz przed tym światem, ale aby zachować nasze życie przed Bogiem. Kiedy nastanie czas sądu. Bóg mówi do nas szczerze. Bóg, tak jak zaczął Adaś, oczekuje też od nas szczerego życia przed Nim. Mówi nam o wszystkim. W tych fragmentach, które przytoczyłem, są te, które nam się podobają, jak czas śpiewu, czas łaski, ale i te, które nam się nie podobają. Czas na upamiętanie czy czas sądu. Ale Bóg szczerze o wszystkim nas uprzedza i mówi, czego od nas oczekuje, abyśmy czynić dobrze nie ustawali. Czynić dobrze to nie znaczy bezbłędnie. Czynić dobrze to znaczy pełnić wolę Boga. Jeśli nawet nam coś nie wyjdzie, kiedy chcemy postąpić dobrze, to też jest dobrze. A jeśli coś nam wyjdzie, a było złe w oczach Boga, to czy zrobiliśmy to dobrze, czy źle? Ja już mówię w tym kontekście, bo można dobrze coś zbudować. Można dobrze zbudować budynek, który będzie służył światu, a można krzywo, czyli niedobrze, zbudować kościół. Jeśli chodzi o stronę budowlaną, nie duchową. Ale jeśli strona duchowa jest dobra, to czynimy dobrze. Bóg chce, abyśmy czynić dobrze, nie ustawali. Wtedy nie musimy się bać czasu sądu. Wykorzystujmy czas na to, abyśmy byli mądrzy. Nie oglądajmy się na to, z kim przebywamy, z kim się zadajemy, albo przestańmy się z nimi zadawać. Nie bądźmy wrażliwi na to, kiedy nam mówią, że jesteśmy głupi, że jesteśmy dziwni. Bo mądrze jest nie słuchać tego świata, który nas podpuszcza, abyśmy nie postępowali dobrze. Amen.
A Pan Bóg nie będzie? Tak, Grażynka, jak się modliła, to w tej modlitwie dziękowała Bogu za to, że masz w sercu pragnienie tu być. I się zapytam, czy mamy pragnienie tu być? Szczerze? Chwała Panu Bogu. To może to podchwytliwe, ale przepraszam, ale bo ja mam w sercu szczere pragnienie tu być. Aby Bogu chwałę oddać. Aby słuchać Jego słowa. I całe serce Mu przynoszę, aby w nim zdobył swój tron. I każdy wierzy z nas. Chce, aby Pan Bóg zrobił swój tron w sercu. I wierzę, że szczerze tego pragniemy. My jako dzieci Boże mamy ten cel. Aby Jezus Chrystus był naszym Panem. Aby był naszym Królem. Wszystkim Zbawicielem. I tego szczerze chcemy. I ten tron musi być w naszych sercach. Tron tylko dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tylko musi być na tym tronie. A co poza tym, to musi być wyrzucone. Całe serce Mu przynoszę, aby zamieszkał w nim On. Szczerą pokorą Go proszę. Uczy w nim Zbawco swój tron. No zobaczcie, siostry, kiedy śpiewając tą pieśń i ten refren, to musimy sobie zdać sprawę z tego, co śpiewamy też. To pisze, ze szczerą pokorą, ze szczerą pokorą go proszę. To nie tylko to, że śpiewam i zapominam o tym. A to są słowa wypowiedziane szczerze, cię proszę. Bo jeśli tylko podejdziemy, tylko tak, śpiewając, zapominając o tym, to naprawdę tam nie będzie tronu Bożego w naszych sercach. Kiedy będziemy przychodzić tak szczerze, śpiewając tę pieśń szczerze tak, myśląc o tym, to Bóg będzie robił swój tron w naszych sercach. Dziękuję Bogu za Jego słowo, które było czytane. Też o tej cecha taka szczerość. W czwartek mówione było o soli. Pastor mówił o soli. Sól też ma jakieś swoje składniki. I z jednych składników jest w tej soli jest szczerość. Aby być szczerym. Przed ludźmi, a przede wszystkim przed Bogiem. Kiedy się nie ma tej szczerości, kiedy chce się być solą, a nie chce się być szczerym, nie ma się tej szczerości, to po prostu za jakiś może czas ta sól może zwietrzeć. Także każdy składnik jest potrzebny do soli, aby była miała ten odpowiedni smak. Nasze życie duchowe musi mieć wszelkie składniki, które potrzebne są nam, aby stać się wiernym Bogu, aby iść na Nim szczerze i naśladować Jego. Nie może zabraknąć żadnych składników, przede wszystkim tych 10 przykazań Bożych. Dziękuję Bogu za to, że jeszcze Bóg chce nas nauczać, chce nas kształtować, chce nam przypominać o sobie, jakim jest, czego nas oczekuje. I dobrze jest, kiedy tu jesteśmy ze szczerym sercem. To wtedy Bóg będzie do nas przemawiał. Też ja chciałbym przydać słowo zapisane w Ewangelii Świętego Jana. Takie właśnie podobne słowo. Też Ewangelii Świętego Jana, rozdział 2. Może od 13 wiersza. A gdy się przybliżyła Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówi o świątyni ciała swego. Gdy więc został zbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, który dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Chwała Panu Bogu za te słowa. Znamy tą historię bardzo dobrze. O tym jest Jezus powygania wszystkich tych, co uczynili z domu Boga targowisko. Że to nie było miejsca na takie rzeczy i Jezus Chrystus powyganiał ich, łamał żarliwość o dom ojca swego. Ale to czytamy dalej. Może przede wszystkim chciałbym tutaj na ten od 23 wiersza niżej. A gdyby w Jerozolimie na święcie Paschy wielu wierzyło w imię Jego, widząc cuda, które dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Drodzy bracia, siostry, Jezus Chrystus nie miał tych, co uwierzyli w Niego, co widzieli cuda, widzieli, jakie rzeczy Jezus Chrystus czynił i na tej podstawie uwierzyli w Niego. Ale Pan Jezus Chrystus nie miał do nich zaufania. Dlatego, że uwierzyli, bo coś zobaczyli. Uwierzyli w jakiś pobudek. Uwierzyli, bo się najedli. Też czytałem w Słowie Bożym, szli za Jezusem Chrystusem, aby Go zobaczyć. A Jezus mówi, nie, chcecie mnie zobaczyć po to, bo się najedliście i chcecie dalej coś ode mnie odebrać może. Ale kiedy my się nawróciliśmy do Pana naszego Jezusa Chrystusa, to też byliśmy może tą świątynią tam, gdzie było pełno zła, pełno grzechu. A Jezus Chrystus to, tak powiem, powyganiał z nas te wszelkie złe rzeczy. Oczyścił nasze serca swoją świętą krwią. Staliśmy się tą świątynią Boga. Jak to Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciała. Ale dalej musimy żyć, dalej musimy iść na śladowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A nawracamy się szczerze do Boga. Nie jest jakiś tam pobudek, ale szczerze. To będziemy dalej pragnęli iść i naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy mamy szczere serce przed Bogiem, to Pan Jezus Chrystus ma do nas zaufanie. Źle jest, kiedy nie ma do nas zaufania Jezus Chrystus. Bo tak było, do tych ludzi on nie miał zaufania, którzy uwierzyli w cuda Jego. Nie miał zaufania do nich. A też powinniśmy sobie zadać sobie pytanie, czy Pan Jezus ma do nas zaufanie. My na pozór, na zewnątrz możemy się pokazywać się, jak to Mariusz mówi, to pióro pusze. Ładnie, pięknie wyglądamy, spójrzcie, jaki jestem. A co mam w środku? Czy Jezus Chrystus ma do mnie zaufanie? Na zewnątrz mogę być takim, że ktoś może mieć do mnie zaufanie z ludzi. Ale jaki mam środek przed Bogiem? Czy Jezus Chrystus ma do mnie zaufanie? Czy może mi coś powierzyć? Bo szczególnie ktoś, kto ma do kogoś zaufanie, takie prawdziwe zaufanie, to może coś komuś powierzyć, jakąś sprawę, może jakieś tam inne rzeczy. Bo się nie boi, bo wie, że wszystko dobrze zrobi i ma do niego zaufanie. Ale czy do nas Jezus Chrystus ma zaufanie? Nieraz może prosimy Pana Boga o jakieś rzeczy, może modlimy się o jakieś sprawy. Chcemy od Niego coś odebrać, otrzymać. Ale musi być to pytanie, czy Bóg ma do mnie zaufanie? Czy mi to może dać? Czy mi to da? Myślę, co jest pragnienie, aby być szczerym przed Bogiem. Myślę, co pragnienie jest, aby moje życie było zaprawione solą. Aby była szczerość. Może to się nie udaje cały czas, ale chcę tego, pragnę tego, aby to zaufanie miał do mnie Jezus Chrystus. Żeby mógł powierzyć mi jakieś większe może rzeczy. Coś przekazać może większego, ale musi mieć zaufanie do nas, do bracia i siostry. I chwała Panu Bogu za Jego słowa, za to, co chce nas uczyć i chce nas prowadzić dalej i chce nas przygotować do tego przyjścia, bo przecież czasy są krótkie i złe. A dzień przyjścia Pańskiego jest bliski. I nasze serca będą naprawdę gotowe na Jego przyjście. Amen.
Chwała niech będzie łaskawemu Bogu. Słyszeliśmy o szczerości, o czasie, o tym, żeby w sercu być szczerym przed Bogiem, bo Bóg patrzy na serce. Czy Bóg ma w nas upodobanie? Ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, ma upodobanie w tych, którzy są szczerymi. Ma upodobanie w tych, którzy się nie cofają. Natomiast nie ma upodobania w tych, którzy połowicznie Go nawet i czczą, czy wywyższają. A serce ich jest dalekie. Mówiliśmy dzisiaj, słyszeliśmy dzisiaj wiele o właśnie o tym, o tym, żeby sprawdzić, jak jest w środku. I to słowo, które chcę też czytać, mówi dokładnie to samo, mówi o tym samym, że Bóg patrzy na to, co wewnątrz. Dlatego Bóg jest dobrym i sprawiedliwym sędzią. I Jemu Bóg Ojciec dał władzę sądzenia. Gdyby sądy dzisiejsze, współczesne, gdyby sędziowie współcześni mogli wejrzeć do serca człowieka, zobaczcie, jak byłoby prosto. Jakby było sprawiedliwie. Gdyby sędzia mógł wejrzeć do serca na przykład oskarżonego o coś, który kluczy w swoich zeznaniach, który odwołuje, zmienia, mówi i sąd nie może dojść. Powołuje świadków, okazuje się, że jest świadek fałszywy. Albo nie, powiem, niewiarygodny, prawda? I ma problem, i sędzia ma problem, jaki wyrok wydać, jak skazać. Gdyby mu można było zajrzeć na 5 sekund do serca jego i zobaczyć, jaka jest prawda, czy kłamie, czy mówi prawdę. Zapiera się, że to nie on jest mordercą, że to nie on zabił, że go tam nie było, tak? I wejrzy 5 sekund, przecież jesteś mordercą. Ale człowiek tego nie może. Natomiast Jezus Chrystus patrzy w serce. Nie potrzebował, żeśmy czytali, to nie potrzebował, aby cokolwiek mu mówił o ludziach, bo on znał ich, on wiedział, co w nich jest. I dlatego, myślę, Bóg też dał mu władzę sądzenia i będzie sędzią sprawiedliwym. Bo każdego sądzi według tego, co jest w sercu. Co miał w sercu i co ma w sercu. I ten fragment z Ewangelii Łukasza też dotyka się tego samego problemu. 11 rozdział. Jedenasty rozdział od 37 do 42 wiersza. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz zdziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Pan Jezus jest tutaj, powiem, do bólu szczery. Zaprosił go ktoś na obiad, na posiłek, a Pan Jezus z takimi słowami zwraca się do niego i do tych, którzy byli tam razem z nim, i do jego kolegów, i do jego przyjaciół. I zwraca się w słowach naprawdę szczerych, przykrych dla nich, na pewno przykrych, ale szczerych i prawdziwych. Zaprosił go na posiłek i czytamy, że Jezus wszedł i usiadł za stół. A faryzeusz się dziwi, jak to nauczyciel, ten, który tłumy prowadzi, złamał zasadę. Dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. To było bardzo ważne dla Żydów. Bardzo ważne. To tak jakbyś dzisiaj, jakby gość do ciebie przyjechał, abyś mu pościelił łóżko, dał czystą pościel, na dworze deszcz i błoto. I on z butami wszedł do tego łóżka. Byś był w szoku. No jak to? No, to było tak ważne dla Żydów. Zacząć posiłek, nie obmywając rąk przed tym. To jest coś niesamowitego. Oni wszyscy nad tym, powiem, no, skupiali się i to było bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. A Jezus to pominął. Przyszedł, usiadł za stół i gotowy jeść. I może zaczął jeść. I kiedy faryzeusz dziwi się, Pan Jezus widzi jego serce, zna jego zdziwienie, wie, o czym myśli. Rzekł zaś Pan do niego: chcę wam coś powiedzieć, faryzeusze, i ty, chcę ci coś powiedzieć. Oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Ten faryzeusz i wszyscy inni uważali siebie za sprawiedliwych, za świętych, za pobożnych, ponieważ na przykład w takiej sytuacji zawsze umyli ręce, a więc przestrzegali Bożych przykazań. Dbali o tą czystość, o przykazania, o ustawy, o ustalenia, o szczegóły. A Pan Jezus, który znał serce człowieka, znał ich serca, powiedział: ale w środku jesteście pełni, nigdy nie ruszyliście środka. Nigdy nie ruszyliście środka i nazbierało się tamtego tyle, że można powiedzieć o was: jesteście pełni złości i łupiestwa. W środku pełno złości i łupiestwa. Zobaczcie, w pobożnym człowieku jakie straszne rzeczy w środku są. Pełne złości i łupiestwa. Co to jest łupiestwo? To jest bandytyzm. To jest niesprawiedliwość, to jest ograbianie, to jest jakieś no bandytyzm. Ale pobożność na zewnątrz taka, sprawiedliwi, święci, pobożni. Oczyszczacie to, co z zewnątrz. Wiecie, pomyślmy o tym. Bo to nie jest tylko do faryzeuszów, bo to gdyby tylko do faryzeuszów było, to jeszcze pół biedy, ale to słowo jest dla każdego z nas. Bo my przecież nigdy nie będziemy faryzeuszami, bo nigdy do szkoły biblijnej nie chodziliśmy, nie mamy może zamiaru chodzić, nie dla nas. Naszym uczniem nie był jakiś tam drugi faryzeusz, więc w ogóle nigdy nie będziemy faryzeuszami. Faryzeuszami z tej nazwy, z tego wykształcenia oczywiście nigdy, natomiast faryzeuszami z postawy jak najbardziej. grozi to każdemu człowiekowi. Dlatego Jezus, wiecie, nie pochwalił faryzeusza za jego znajomość przepisów, ustaw, za to, że się dobrze uczył gdzieś tam i teraz przestrzega, ale przeszedł do jego postawy. I wskazał mu, co jest w środku. Zaczął od tego, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz. Co to znaczy, oczyszczamy to, co jest na zewnątrz? Dzisiaj też oczyszczamy to, co jest na zewnątrz. Wiecie, oczyszczamy to, co stało się jawne. To, co stało się widoczne dla wszystkich. Jeśli jesteś w miarę dobrym chrześcijaninem, to jeśli coś twojego, twój uczynek, twoja cecha stała się jawna, już nie można jej ukryć, gdzieś wybuchłeś, coś zrobiłeś, ukradłeś i wyszło na jaw, stał się jawny zewnętrznie, wyszedł z serca na zewnątrz, chcemy to oczyścić i mocno się bierzemy za oczyszczanie tego. Usprawiedliwienie, szukanie jakiejś tej wymówki, a jeśli już nie, no to nawet się zdobędziemy na pokutę. Ale pomyślmy o tym. To jest oczyszczanie tego, co jest na zewnątrz, co już się stało jawne, co już widoczne, tak jak ta misa na zewnątrz widoczna. I w tym jesteśmy podobni do faryzeuszy, że jeśli popełniłem grzech i go widać, i już go widać, to staram się oczyścić. Umyć tą misę. Co, dalej, jeśli ktoś zrobił coś przeciwko mnie, jeśli od kogoś stało się jawne, mówił, że mnie kocha, mówił, że mnie miłuje, mówił, że jest moim bratem, ale teraz zadał mi ból, zadał mi ranę. Stało się to jawne, wyszło to na zewnątrz misy. Jest to niegodne, jest to niewłaściwe. O, jak my wtedy walczymy o sprawiedliwość Bożą. Jak my walczymy o to, żeby oczyścić to, co zewnętrzne. To, co widać. Jeśli mi się stała krzywda, jeśli mi się ktoś mnie się dotknął i skrzywdził mnie, jakże mi, kochani, powiem tak samo, z takim samym zapałem oczyszczamy na zewnątrz misę, walczymy o sprawiedliwość Bożą, jak faryzeusz walczył o czystą misę. Jak faryzeusz walczył o umycie rąk. Jak przestrzegał tego. I oburzony był, kiedy zobaczył, że Jezus tego nie zrobił. W tym pierwszym przypadku, kiedy my coś popełnimy, kiedy z nas wyjdzie na zewnątrz, powiedziałem, jeśli jesteśmy w miarę dobrymi chrześcijanami, to się nawracamy, pokutujemy. Ale bywają i tacy, też się nazywają chrześcijanami, którzy nawet nie myślą pokutować i oczyszczać. Jeśli jesteśmy dobrymi, w miarę dobrymi, ale to też jest faryzejstwo. Wiecie, kiedy to jest faryzejstwo, jeśli się nie bierzemy za to, co w środku? To jest tylko faryzejstwo. Jeśli oczyszczasz tylko to, co wyszło na jaw, jeśli pokutujesz tylko z tego i wyznajesz Bogu tylko z tego, co wyszło na jaw, co się stało, to też jest faryzejstwo. Chociaż tu mówimy o pokucie, o właściwym, o wyznaniu grzechów Panu Jezusowi Chrystusowi, ale jeśli to wyszło, jeśli się nie bierzemy za to, co jest w środku, to dalej, to jest to faryzejstwo. Jeśli ktoś nam wyrządził krzywdę, to musi być oczyszczone, mówimy. Misa musi być oczyszczona. Należą się przeprosiny. Może nawet dwa razy. Takie przeprosiny, które mnie przekonają jeszcze, bo to nie to, że ktoś przyjdzie i przeprosi. Wiecie, to jest problem. Bo bywa tak, że ten ktoś przyjdzie i przeprosi, ale my mówimy, no to nie są przeprosiny. A jakie ty chcesz przeprosiny? No takie, żeby mnie puściło. I kto ma problem? Ten, co przeprasza? Czy ten, co się obraził? Ale ta faryzejska sprawiedliwość mówi, no on mnie nie przeprosił, ja nie czuję tego, że on to z serca zrobił. Nie tak bywa. Tak dbamy o to, żeby to było sprawiedliwe. Wiecie, tak dbamy o zewnętrzną rzecz, o tą, która wyszła. A Pan Jezus mówi, oczyśćcie. Oczyśćcie to, co wewnątrz, 41, ale dajcie to, co wewnątrz na jałmużnę. Dajcie to, co wewnątrz, oczyście to, co wewnątrz. Dajcie na jałmużnę. To, co wewnątrz, też wymaga oczyszczenia. Wiecie, Pan Jezus nie potępił, czy nie powiedział, że mnie nie obchodzi, jak jest na zewnątrz misy. Może być brudna. Tego nie powiedział. On powiedział tylko, że oni dbają i skupiają całą uwagę i serce na oczyszczaniu z zewnątrz. To jest dobre. To trzeba dbać. No, misa powinna być czysta, tak? Naczynie powinno być czyste. Kubek powinien być też czysty, na zewnątrz, nieprzyzwoite, jeśli nie jest czysty. Tak? Ale Pan Jezus się pyta tak, głupcy, czy ten, który uczynił to, co zewnątrz, nie uczynił też tego, co wewnątrz? Tak? To jest proste pytanie. Czy garncarz, który zrobił z zewnątrz kubek, to co? A środek to kto zrobił? Ten sam garncarz. Jeśli ten sam garncarz wymaga, żeby to z zewnątrz było czyste, to czy ten sam garncarz nie wymaga tego w środku, żeby było oczyszczone? Jezus im mówi, głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? A więc dajcie jałmużnę, oczyśćcie to, co wewnątrz też. A u was w środku pełno drapieństwa, złości i to was jakoś nie dotyka, a cały czas szorujecie z tej strony. A przecież ten sam, który z zewnątrz uczynił też i wewnątrz. Oczyść to, co jest wewnątrz. Zadbaj o czystość serca. Zadbaj o czystość serca. Zadbaj o czystość myśli. Ze wszystkiego, Pan Jezus mówi, złóż dziesięcinę. Nie tylko z kopru i kminku. Ze wszystkiego złóż dziesięcinę. Dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę. Co to znaczy dać na jałmużnę? To znaczy oddać. Prawda? Oddać coś, co moje. Oddać już... Nie masz prawa do tego, co dałeś na jałmużnę, prawda? Jeśli komuś na ulicy dasz, nie wiem, 5 zł, bo siedzi żebrak i dasz mu, no to koniec z tymi twoimi 5 złotymi, prawda? Już nich nie masz po prostu i nie masz do nich prawa. Nie będziesz dysponował, co on tam ma robić. On to wziął. Dałeś to jemu. Co to znaczy dać na jałmużnę? Oddać. Oddać. Nie spodziewając się cokolwiek wziąć, nagrody jakieś, tak? Dajemy, po prostu dajemy, bo jest taka potrzeba, taki zwyczaj też. To jest jałmużna. I Jezus mówi, dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę. Dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę. To więc oddaj na ofiarę Bogu na przykład te złe myśli. Złe myśli w środku są, w sercu. Pełne drapieństwa i złości. Złość, żal, obraza. Oddaj to na jałmużnę Bogu ze środka. Oddaj to Bogu. Bogu to oddaj. Nie zahandluj tym. Wiecie, jest portfel, tak? I mam tam 100 złotych. Jeśli mam tam te 100 złotych, to mogę pohandlować, nie? Mogę iść do sklepu i kupić to, tamto. Mogę? Mogę, bo mam w tym portfelu. Ale jak wyjmę i dam, to co, mogę iść i kupić? Mogę pohandlować? Już nie, bo nie mam. Masz w sercu złość. Jeśli ją masz, to możesz pohandlować i handlujesz. Targujesz się. Odpowiadasz złością. Jeśli masz urazę, jeśli masz żal, to możesz handlować tym żalem. Bo masz go. Bo go masz. I ktoś ci zrobi krzywdę, to ciebie żal zalewa ci serce. Gorycz. Gorycz. Jeśli ją masz w sercu, to truje twoją duszę. Truje i truje. Ale masz, możesz pohandlować, handlujesz. Jak wejdziesz do sklepu, gdzie się handluje goryczą, to możesz kupić ją, a możesz ją sprzedać. Masz, możesz, bo masz, ale Jezus mówi, oddaj jałmużnę z tego, co w środku. Oddaj jałmużnę, daj to Bogu. Oddaj swoje złe, pożądliwe myśli. Oddaj swoje poczucie krzywdy. Oddaj to Bogu. Nie czekaj, aż będziesz handlował tym, aż przyjdzie okazja, nadarzy się i wyciągniesz te 100 złotych i powiesz, ja mam prawo. Oddaj to Bogu. Jest napisane, że my już nie żyjemy dla siebie. że kiedy przyjęliśmy Jezusa, kiedy żeśmy uwierzyli w Jezusa, to z Nim jesteśmy ukrzyżowani. I nie żyjemy już my, ale żyje w nas Chrystus. Chrystus oczekuje jałmużny ze środka. Chrystus oczekuje, że oczyścimy środek nasz, bo on jest brudny też, niestety. To nie jest tak, że tylko z zewnątrz jest misa brudna, a w środku czysta. Nie, właśnie odwrotnie. To, co w środku, kala to, co na zewnątrz. Taka jest zasada. To, co ze środka wychodzi, kala człowieka. To z serca pochodzą złe myśli i tak dalej, tak? Pan Jezus zarzucił im, że pomijają prawo i miłość Boga, dają dziesięcinę z kopru, mięty, kminku, ze szczegółów, ale zewnętrznych, a pomijają miłość i prawo Boga. I prawo Boga. Kochani, my na zewnątrz żądamy tego prawa Bożego. Mówię, skrzywdzeni żądamy uregulowania. Żądamy uregulowania. Ja nie powiem. Powinno się uregulować, tak? Oczywiście, że tak. Powinno się przeprosić. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię teraz od strony tego, który wyrządził krzywdę. Ja mówię od strony tego, któremu jest wyrządzona krzywda. To tamten powinien, który ci wyrządził krzywdę, powinien pamiętać o tym, że ma ci przyjść i powiedzieć, a jeśli ty czekasz, jeśli ty żądasz, to jesteś faryzeusz. Słowo Boże mówi, dlaczego raczej krzywdy nie cierpicie. Słowo Boże mówi, że masz miłować wroga swego, a nie żądać zadośćuczynienia, tak? Inaczej nas Słowo Boże mówi. Tamten powinien cię przeprosić, to jest jego sprawa, bo byś odpowiadał za to, jeśli cię skrzywdził i nie pojednał się, tak? Ale ja nie mam prawa żądać. Jeśli ja żądam, a teraz i będę chodził taki, bo to znaczy, że jestem faryzeusz. Dbam o to, co na zewnątrz wyszło, a nie dbam o to, co w sercu. A w sercu jest żal. Żal to jest niedobra rzecz. A w sercu jest gorycz. Gorycz to jest niedobra rzecz. Pożądliwe myśli to są niedobre rzeczy. Oddaj jałmużnę z tego, co w środku jest. Oczyść to, co w środku. I wiecie, z tego wynika taka złota zasada, że zanim będziesz wymagał od innych, zacznij od siebie. Jeśli nie zaczynasz od siebie, a wymagasz od innych, to jesteś tylko i wyłącznie faryzeuszem. Chociaż teraz tej grupy ludzi, tu przynajmniej w Polsce nie ma. Nie wiem, czy w Izraelu są. Może są jeszcze. Ale zanim będziemy wymagać od innych, zacznijmy od siebie. Wymagajmy od siebie. Wymagajmy od siebie. Jest piękna nagroda dla takiego sposobu życia. Dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Daj to, co w środku, na jałmużnę Bogu. Oddaj to. A wszystko będzie dla was czyste. Wiecie, Jezus siadł ze spokojnym sumieniem do stołu i mógł jeść. A złamał jedno z ważnych, codziennych przykazań, zasad, które tysiące Żydów, a wszyscy Żydzi bez wyjątku, stosowali. Jezus złamał. I miał spokojne sumienie. Wiecie, on miał czyste serce. On miał oczyszczony środek i mówi, już wszystko jest czyste dla czystych. Wszystko jest czyste. Wiecie, jeśli serce będzie uwolnione z tych złych rzeczy, jeśli oddamy je, bo jeśli oczyścimy naszą misę w środku, nie będzie nam dokuczać. Doznaliście tego, że nie dokucza wam już, jeśli nawet krzywdę wam ktoś wyrządzi? Kiedyś, jak wyrządził ci ktoś krzywdę, usłyszałaś, że ktoś o tobie powiedział coś. Nie jest to prawdą jeszcze koniecznie. A usłyszałeś. A on chyba powiedział. Wiecie, że spać nie można było, nie? Tak bolało. Ale jak oczyścisz serce, kochani, to taka plotka nawet nie ruszy ciebie. Spokojnie zaśniesz o tej godzinie, o której zawsze zasypiasz. Będzie mało tego, nawet jeśli to będzie absolutnie, przekonasz się ty. Ciebie to dotknie, wprost on ci powie. Zaśniesz. Zaśniesz. To nie, to, powiem, to, to nie rozpęta się tam morze goryczy w środku, bo jej nie ma. Chwała Bogu. Oddałeś Bogu na jałmużnę. Chwała Bogu, że możemy oddać Bogu. Bóg takie rzeczy przyjmuje. To jest właśnie, wiecie, to jest to, czego żaden człowiek nie jest w stanie zrobić, a Bóg, który zgładził nasze grzechy, nasze brudy, oczyścił nas z brudów naszych, oczyścił nas z tych złych rzeczy, z żalu, goryczy. On za to umarł. I nasze brzemiona możemy złożyć, to są straszne brzemiona. Poczucie krzywdy, gorycz, zazdrość, pożądliwość, straszne brzemiona. Jezus je zgładził, on umarł za nie. On je przyjmuje. Daj mu tą jałmużnę. Zadbaj o prawo i sprawiedliwość w środku. Nie krzycz, kiedy na zewnątrz się dzieje coś nie tak. Krzyczysz wtedy, to jesteś faryzeusz. Jeszcze jeśli, oczywiście jak się tobie, to myślisz, że masz święte prawo krzyczeć, bo się to tobie dzieje. Jeszcze raz powiem, Bóg, Słowo Boże uczy nas inaczej i Jezus postępował inaczej. I jest to możliwe wtedy, kiedy damy, powiem, ofiarę złożymy z tego, co w środku, z serca, tego, co w środku jest. Jeśli to oddamy Bogu, dla czystych wszystko jest czyste. I nawet jeśli ktoś ciebie dotknie, to powiem, kiedyś byś dwie noce nie spał, jak ciebie tak porządnie dotknął, a teraz przebaczasz mu, że powiem, z marszu. Przebaczasz mu z marszu, bo nie ma co poruszyć tutaj. Ten czyn nie ma co poruszyć. Nie ma tam pokładów goryczy, nie ma tam pokładów złości, nie ma tam pokładów niecierpliwości, poczucia krzywdy. Nie ma. Oddane Bogu. Serce uwolnione od tego. Oczyszczone. To jest piękne, że możemy dać Bogu daninę z tego, co wewnątrz nas. Chwała Bogu, że On właśnie przyszedł dać pokój i radość. A przez ten pokój i tą radość daje przez to, że sprawia, że nas nie będą dotykać takie rzeczy, tak jak dotykają to ludzi. Potrafią pamiętać krzywdę przez ile lat? Przez całe życie. I naprawdę człowiek ma wielkie problemy z tym, żeby na przykład odpuścić, przebaczyć. Ma wielkie problemy. Wielu chrześcijan, kiedy się nawraca, byli skrzywdzeni przez rodziców, przez ojca, przez matkę, przez kogoś w świecie, nosili przez lata nienawiść. I teraz nawraca się. Niedawno na jakimś tam, chyba gdzie byłem, może w Wiśle, chyba tak, bo to niedawno, jedna siostra rozmawiała ze mną i mówiła, i ona już jest wierzącą, już kilka lat jest wierzącą. I mój bracie, i mówiła troszkę o tym domu, jak ojciec był straszny dla matki i dla nich, dla dzieci. Jakim był potworem. I on potężnie ją skrzywdził. Ona go nienawidziła. Ale potem się nawróciła i ona mówi, że wszystkie rzeczy łatwo jej przyszły, w miarę łatwo. Natomiast z tym miała bardzo wielki problem. I powiedziała, ja dopiero niedawno, bracie, dopiero niedawno, w tym roku uwolniłam się od nienawiści do mojego ojca. Wiecie, człowiek tak jest, powiem, nieskonstruowany. Bóg go tak nie skonstruował. Diabeł tak zeszpecił człowieka, grzech tak zeszpecił człowieka, że jest mściwy, że nie może zapomnieć, nie może przebaczyć. Człowiek taki jest. I Pan Jezus odmienia nasze życie, odmienia nas. Odmienia nas. Przez to odmienia nasze życie. To jest ten środek. Nie przychodzi na to i ja jestem pełen, ja jestem niecierpliwy, jestem na każdego, na wszystkie rzeczy, to nie wiem, co mi tylko stanie na przeszkodzie, to ja aż się trzęsę jak pies taki spuszczony ze smyczy, tak? A Pan Jezus mówi, no ale ja ja ci teraz dam pokój. Jakie życie mi da w pokoju, w radości? W jaki sposób? Że te wszystkie zadry, nie wiem, odepchnie? Nie. Nie będzie mnie tak pilnował, żeby ten mi nic nie powiedział i tamten, bo może mi powiedzieć coś na ulicy, coś przykrego. A Jezus co robi? Oczyszcza serce z tego, co się podnosi. Oczyszcza serce z tego, co nas tak strasznie boli, prawda? Odmienia nasze serce, daje nam nowe serce, takie, jakie on miał. Jemu tyle krzywdy wyrządzili, a on się modlił za swoich prześladowców. Naprawdę z serca się modlił: Ojcze, przebacz im. Tłumaczył ich przed Bogiem. Oni się nie tłumaczyli nawet przed Nim, a On ich tłumaczył, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, co było w sercu Jezusa. I to ma być i może być w naszym sercu. Jezus dlatego chce serca naszego. I jeśli coś tam masz jeszcze w środku, popatrz na to, co wewnątrz mi jest. Nie bądź jak faryzeusz, który ciągle i z ochotą czyści zewnątrz. Och, jak błyszczeć i chcę, żeby błyszczeć. Zajrzyj do serca. Pozwól, żeby Bóg zajrzał do twojego serca. Pozwól, żeby Słowo Boże tam weszło do twojego. Ono cię osądzi. Ono ci wskaże, co jeszcze jest twoje, co wymaga jeszcze, żebyś złożył to w ofierze, żebyś to oddał Bogu. I można oddać i już nie cierpieć. I dla czystych wewnątrz wszystko będzie czyste. To jest piękne życie. Piękne życie. Przychodzić do zboru i mieć miłość do wszystkich i mieć wolność wobec wszystkich. Jakie to piękne. Ale to jest właściwe. To jest jedyne właściwe. Jeśli przychodzisz i masz przeciwko temu to, a to jesteś w wielkich więzach jeszcze. W wielkich, strasznych więzach. To są więzy śmierci. Te więzy, które wiążą cały świat. Wiecie, Jezus to wiedział i On się nie zachował niegrzecznie, niekulturalnie, bo do człowieka, którego zaprosił nagle z takim czymś. Oczyść to, co w środku. Pełno w was drapiestwa, obłudnicy, głupcy. Jezus przynosił życie, przynosił nowe życie, nową jakość. I dlatego postawę Jego skonfrontował. I chwała Panu Bogu, że On nas napomina, że to jest szczery przyjaciel, prawdziwie szczery. Mówi prawdę, ale to jest przyjaciel niezawodny. Chwała Jezusowi. Amen.